Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Dzisiejsze kazanie Karola będzie oparte na fragmencie z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału i od 35 wersetu. Nazajutrz znów wstał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami. Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział: oto baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za nim idą, zapytał: czego szukacie? Odpowiedzieli: rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to: chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia zostali już u niego. Było to około godziny 16. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kamień, to znaczy Piotr. Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: chodź za mną. Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się on na Natanaela i powiedział: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael odpowiedział: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: przyjdź i sam się przekonaj. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania. Natanael zapytał: skąd mnie znasz? A Jezus: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Wtedy Jezus mu powiedział: wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej. I dodał: ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i zstępujących aniołów Boga. To jest Słowo Boże.
Jakiś czas temu przymierzałem nowe dżinsy, zamierzałem je kupić. I obok mnie dwie osoby robiły zakupy, robiąc to samo, i były dość głośno, więc mogłem wsłuchiwać się w to, co rozmawiają, chcąc albo nie chcąc. Po czym jedna osoba powiedziała: świetnie w tym wyglądasz. Po czym ta druga odpowiedziała: ale to nie ja. Pomyślałem sobie, ciekawe zdanie. Byłem zainteresowany, jak wyglądają dżinsy na kimś w taki sposób, że komunikują, że ja to nie ja. Więc tak zerknąłem, nie żartuję oczywiście. Chciałem zobaczyć, ale było mi głupio, to całe szczęście. Ale to zdanie trochę ze mną zostało. To nie ja. To ja albo to nie ja. To zdanie to tak naprawdę jest ważny komunikat kulturowy. To ja albo to nie ja. Tak naprawdę jest to szukanie, jest to pragnienie, jest to wyrażenie pragnienia autentyczności. Pragnienia tego, że to jestem ja autentyczny i choćby nawet sposób ubierania komunikuje, że to właśnie jestem ja, że jestem autentyczny. Ale to ma również głębsze pragnienie, to ma głębsze dno. To również jest pragnienie autonomii. To jest pragnienie decydowania o sobie samym, kim jestem, czym jest moje życie, w którym kierunku powinno iść, co jest dobre, a co jest złe. A mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiejszy fragment mówi o powołaniu pierwszych uczniów, jak i również uczy nas, co to znaczy być uczniem Jezusa. I okazuje się, że być uczniem Jezusa jest absolutnie nie do zniesienia według standardów naszej kultury. A to dlatego, ponieważ być uczniem Jezusa to rezygnacja z mojej własnej autonomii. To rezygnacja z decydowania o sobie samym. Tak więc popatrzmy. W dzisiejszym tekście widzimy, że Jan Chrzciciel jest ze swoimi uczniami. Jan Chrzciciel miał tylko jeden cel. Jan Chrzciciel był po to, aby przygotować ludzi do tego, aby mogli rozpoznać prawdziwego Mesjasza. Tak więc Jan Chrzciciel stoi ze swoimi uczniami i nagle przychodzi Jezus. I Jan Chrzciciel mówi, okej, panowie, to On. Oto baranek Boży. Po czym ci uczniowie zostawiają Jana, ponieważ byli z nim tylko po to, żeby on wskazał im, kto jest Mesjaszem i idą za Jezusem. Idą za Jezusem i są pełni podziwu, ponieważ właśnie poznają prawdziwego Mesjasza. Czekali na Niego całe życie. Wreszcie Go poznamy, wreszcie jest Ten, który wypełni wszystkie obietnice Starego Testamentu. I nagle Jezus obraca się i mówi, czego szukacie? Czego szukacie? I być może to jest najważniejsze pytanie w Biblii. Czego szukacie? I wsłuchajmy się w te słowa. Ponieważ to nie brzmi tak jezusowo. To nie brzmi tak miło i sympatycznie. Wydawałoby mi się, że Jezus powie, że ten tekst będzie mówił i uczniowie szli za Jezusem i Jezus obrócił się, uśmiechnął, przytulił ich i powiedział, fajnie, że jesteście zainteresowani. Miło was widzieć. Chodźcie. A Jezus pyta, czego szukacie? Ponieważ okazuje się, że Jezus wcale nie jest zainteresowany tym, aby ludzie tylko na Niego patrzyli i tylko się na Niego wsłuchiwali. Okazuje się, że w czasie Jezusa, w czasie, kiedy Jezus był na ziemi, wiele osób przychodziło z zainteresowaniem dlatego, ponieważ Jezus czynił cuda. Albo dlatego, ponieważ chcieli zobaczyć, jak On znowu bije na argumenty tych faryzeuszy. Albo chcieli zobaczyć, jak uzdrawia ludzi, może sami być uzdrowieni. Tymczasem Jezusowi nigdy nie chodziło o samo zainteresowanie. I kiedy popatrzymy tak uważnie na to, jak Jezus reaguje na tych, którzy chcą za Nim pójść. Choćby w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale czytamy, że młody chłopak przychodzi do Jezusa i mówi, Jezu, ja teraz zostanę z Tobą. A co Jezus mówi do niego? Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nawet nie ma gdzie głowy położyć. Innymi słowy, Jezus mówi, czy jesteś pewien? Czy ty w ogóle masz pojęcie, co to znaczy, żeby być ze mną? Czy ty w ogóle masz pojęcie, co to znaczy być uczniem? Ponieważ Jezusowi nie chodzi o samo zainteresowanie, ale o to, aby być prawdziwym naśladowcą Jego. Dlatego Jezus pyta, czego szukacie? Ponieważ sami uczniowie w tym momencie jeszcze nie wiedzieli, co to znaczy być uczniem. Być uczniem to nie znaczy być zainteresowany, to nie znaczy przyjść, żeby posłuchać, przyjść, żeby popatrzeć, ale być uczniem to znaczy być naśladowcą. Dlatego Jezus mówi, tak? Chcecie iść za mną? To zapraszam, chodźcie. Potem widzi Nataniela i mówi, chodź za mną. Być uczniem to być naśladowcą. Bo widzisz, żeby pójść za kimś, to trzeba skądś odejść. Pójść za kimś oznacza, że nie możesz zostać tam, gdzie jesteś, tam, gdzie byłeś. Nie możesz zostać w tym samym miejscu. I kiedy wsłuchasz się uważnie w to, co Jezus ma na myśli, kiedy mówi pójdź za mną, to szybko okaże się, że Jezusowi chodzi o to, abyś zostawił prawo do decydowania o swoim własnym życiu. Abyś zrezygnował z prawa do swojej własnej autonomii. Pójść za Nim, pójść za Jezusem, to sama rezygnacja z siebie samego i oddanie swoje życie Jemu jako nowemu przewodnikowi. I właśnie dlatego Jezus zadaje pytanie weryfikacyjne. Aby każdy, kto chce stawać się uczniem, mógł zbadać, czego szuka. Mógł zbadać swoją własną motywację. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś na to gotowa? Jeśli nie, będziesz rozczarowany. Będziesz czuł się zagubiony. Bo Jezus nie będzie słuchał twoich rozkazów. Jezus nie będzie reagował na twoją obrazę własnego świętego majestatu. Raczej odpowiedz sobie od razu, czego szukasz. Nie jesteś uczniem, dopóki nie jesteś gotowy powiedzieć, podporządkowuję całe swoje życie. Ty prowadź. Wszystko w swoim życiu przyjmuję jako twoją wolę. Czy widzisz, jak to jest radykalne? Czy widzisz, jak jest to absolutnie przeciwko tego, czego uczy nas nasza kultura? Ktoś ujął to tak dosadnie. Biblia mówi nam, że Jezus Chrystus podtrzymuje wszechświat słowem swej mocy. I gdyby cała odległość między Ziemią a Słońcem, która wynosi 100 milionów kilometrów około, można było przedstawić jako grubość kartki papieru, to odległość od najbliższej gwiazdy byłby stosem papieru o wysokości 20 metrów, a średnica Drogi Mlecznej byłaby stosem papieru o wysokości 500 kilometrów. I Droga Mleczna jest tylko pyłkiem w ogromnej przestrzeni Wszechświata i Słowo Boże mówi nam, że Jezus Chrystus podtrzymuje to wszystko słowem swej mocy. Jezus podtrzymuje to wszystko swoim małym palcem. I teraz zadaj sobie pytanie. Czy naprawdę możesz zaprosić kogoś takiego do swojego życia po to, żeby był twoim asystentem? Czy możesz zaprosić kogoś takiego do swojego życia i powiedzieć: Jezu, to jestem ja, ale to już nie jestem ja. To mogę, ale z tym już się nie zgadzam. Czy możesz powiedzieć: Jezu, fajnie, że jesteś, ja nie chcę, żebyś ty był centrum mojego życia, nie chodzi tutaj o ciebie, tylko o mnie. Jak będę cię potrzebował, to się pomodlę, proszę wtedy wysłuchaj mnie, ale na teraz bądź tam, gdzie jesteś. Innymi słowy, my do Pana zadzwonimy. Kiedy szczerze popatrzymy na nasze życie, to czasem łatwiej jest powiedzieć: Jezu, ale to nie ja. To nie ja. Moje osobiste przekonania są inne. Jezu, poznaj moje zdanie. Ja powiem ci, kim jestem, co chcę od życia, w którą stronę mam zmierzać. Dopasuj się. Tymczasem Jezus pyta: czego szukasz? Powiedzisz: możesz pójść za mną, ale pójdź za mną. Zostaw swoją autonomię. Zostaw swoje prawo do samodecydowania i pójdź za mną. Tak więc uczniowie nie tylko poszli, ale uczniowie również zostali u Jezusa. Popatrzcie, werset 39, czytamy tam takie piękne zdanie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia zostali już u Niego. Pomyśl o tym chwilę. Tego dnia zostali już u Niego. Jezus miał jakieś miejsce i uczniowie zostali już u Niego. I z jednej strony zostali już u Niego, to znaczy, że było już zbyt późno, nie było po co wracać, więc zostali u Niego. Ale z drugiej strony zostali u Niego komunikuje coś jeszcze bardziej istotnego. W tamtych czasach każda grupa religijna miała swoich nauczycieli, swój program uczniowski. I żeby być uczniem, to najpierw musiałeś świetnie poradzić sobie w tych pierwszych latach edukacji. I kiedy byłeś niesamowicie zdolny, na przykład byłeś w stanie zapamiętać na pamięć pięcioksiąg mojżeszowy i wyrecytować tam, gdzie trzeba, kiedy jesteś o to poproszony, to wtedy mogłeś stać się uczniem rabina. I miałeś swojego rabi. Miałeś nauczyciela. Teraz, żeby być studentem w naszych czasach, to zapisujesz się na studia i albo online, albo dziennie. Tak naprawdę możesz przejść przez całe studia i nigdy nie rozmawiać z swoim wykładowcą. Ale w tamtych czasach, aby być studentem, stawałeś się uczniem rabina. I ten rabi dzielił się z tobą swoim życiem. Bo istotą edukacji nie była sama wiedza, ale istotą edukacji było to, aby stawać się bardziej jak twój rabi. I ci dwaj zostali z Jezusem. Ci dwaj zostali z Nim. Wiesz, co to znaczy? Jezus zaprosił ich, aby od tego dnia stawali się bardziej jak On. Bo do tego sprowadza się bycie uczniem Jezusa. Od tego dnia oni już byli tylko z Nim. Oni nasycali swoje życie Jego osobą. Oni spoglądali na Niego jako wzór. Oni uczyli się od Niego, czym jest życie, jak przez nie przejść. Oni uczyli się od Niego, jak traktować innych ludzi. Oni uczyli się od Niego, co w życiu jest warte poświęcenia. Kiedy patrzyli w lustro, oni nie chcieli już widzieć siebie, to ja albo nie ja, ale oni chcieli widzieć swojego rabi. Oni chcieli widzieć Jezusa. Wiesz, co to znaczy? Że bycie uczniem Jezusa to jak zmiana adresu twojego zamieszkania. Gdybyś poznał moich rodziców, to po 15 minutach powiedziałbyś: a, teraz rozumiem, dlaczego Karol się tak zachowuje, albo Karol też tak się zachowuje. Za każdym razem, kiedy z Basią spędzamy więcej czasu z moją mamą, Basia mówi do mnie: teraz cię bardziej rozumiem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym razie, to mój punkt. O to mi chodzi. Abyśmy mogli zobaczyć, że moje zachowanie w dużej mierze wypływa z tego, gdzie się wychowywałem, gdzie mieszkałem. Ponieważ tam nabywałem pierwszych zdolności, to tam kształtowało się we mnie to, co jest dobre, to, co jest złe. Tam nabywałem umiejętności, jak zachowywać się przy stole, jak traktować innych ludzi. Wiecie, do czego zmierzam? Że bycie uczniem Jezusa to jak zamieszkanie u Niego. To spoglądanie na Niego, to uczenie się od Niego. Do takiego stopnia, że Jego zachowanie, że Jego sposób patrzenia na życie, że Jego podejście do tego, co jest ważne i co nie jest ważne, staje się widoczne w moim własnym życiu, w moim własnym myśleniu, w moich własnych przekonaniach. W 15 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi: przede wszystkim trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. A ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynieść owocu sam siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Chcesz być uczniem Jezusa? Wprowadź się do Niego. Zacznij z Nim przebywać. Żyj w Jego Słowie. Spędzaj czas na rozmowie z Nim poprzez modlitwę. Karm się społecznością ludzi wierzących. Wsłuchuj się w modlitwy innych. Nasyć się Nim tak bardzo, że będziesz stawał się takim jak On. I jeśli słuchasz tego, co do tej pory było powiedziane, to pewnie musisz się zastanawiać, albo przynajmniej przez chwilę musiałeś zadać sobie pytanie, czy to nie jest zbyt radykalne, czy to w ogóle ma sens. Być uczniem Jezusa oznacza rezygnację z siebie i stawania się kimś innym, stawania się bardziej jak On. Ale w tym radykalnym powołaniu jest tak naprawdę odpowiedź na to, jak znaleźć prawdziwego siebie. Widzisz, nasza kultura mówi nam, że musisz być w stanie powiedzieć: to ja. To jestem ja. Znalazłem siebie. Problem w tym, że jakiś czas temu byłem w ciągu 2 tygodni na 3 kontynentach i na tych 3 kontynentach zobaczyłem młodych ludzi, którzy ubierają się dokładnie tak samo. I każdy z nich mówi: znalazłem siebie. Ale każdy z nich ubiera się dokładnie tak samo. Ponieważ okazuje się, że żeby znaleźć siebie, nie jesteś w stanie to zrobić dlatego, ponieważ ty o czymś zdecydowałeś. Ale ktoś musi zakomunikować, kim jesteś z zewnątrz. Ktoś musi przyjść do twojego życia i przekonać cię o jakiejś dobrej wizji ciebie samego. Jakiś autorytet, albo najlepiej reklama. Oto ty, bądź taki. Dlatego to ma absolutnie sens, kiedy Jezus mówi: chodź za mną. A wiesz dlaczego? Ponieważ On zna cię dużo lepiej niż ty sam. On zna cię lepiej niż ktokolwiek inny. I On naprawdę jest w stanie powiedzieć ci, kim jesteś. I kiedy znajdziesz się z Nim, kiedy zaprosisz Go do swojego życia, wtedy odnajdziesz prawdziwego siebie, dokładnie tak, jak znalazł to Nataniel. Zauważcie, czytamy: Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się on Nataniela i powiedział: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Nataniel odpowiedział: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Wszyscy w tamtym czasie wiedzieli, że Jezus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu. Tak więc, kiedy Filip przychodzi do Nataniela i mówi: znaleźliśmy Jezusa, który jest z Nazaretu, Nataniel czuje się obrażony. Jak z Nazaretu? Kto może przyjść z Nazaretu i nazwać się Mesjaszem? Przecież wiemy, że Mesjasz musi przyjść z Betlejem. Ale Filip, będąc dobrym kumplem, mówi: chodź i zobacz sam. Nie będę się z tobą sprzeczał. Tak więc Nataniel decyduje, żeby pójść i zobaczyć. I teraz nie wiemy, co Nataniel robił pod tym drzewem figowym, ale musiał robić coś tak ważnego, że musiał to ukrywać. I tak ważnego, że kiedy zobaczył Jezusa i Jezus powiedział do niego: widziałem cię pod drzewem figowym, Nataniel nagle mówi: rabi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Mesjaszem. Nataniel był pewny, że Jezus nie może być Mesjaszem, ponieważ to nie zgadzało się w jego kalkulacji. Nataniel był obrażony, że Jezus mógłby przyjść z Nazaretu, dokładnie tak jak ty i ja dzisiaj możemy być obrażeni, że Jezus wymaga od nas tego, abyśmy zostawili swoje własne prawo do swojego życia, abyśmy stawali się tacy jak On. Ale kiedy zobaczysz to, co zobaczył Nataniel, kiedy zobaczysz, że Jezus zna cię lepiej niż ty sam jesteś w stanie się znać, kiedy zobaczysz, że Jezus wie o tobie wszystko, absolutnie wszystko, on przestanie być zgorszeniem, ale znajdziesz w nim drogę do prawdziwej autentyczności. Zostaniesz tak poznany przez Niego, że to w Nim znajdziesz prawdziwego siebie. Zobacz, Jezus wie wszystko o tobie. Wie nawet o tych najciemniejszych rzeczach, które żałujesz albo które wolisz ukryć. Wiesz, dlaczego to wie? Choćby dlatego, że On wisiał na krzyżu za te najciemniejsze nasze rzeczy, za największe sekrety. On zna nasz potencjał, On wie o naszych słabościach, On wie o naszych chorobach, On wie o naszych ukrytych tęsknotach. On mówi: chodź za mną, zrezygnuj z poznania siebie, aby poznać mnie. Zrezygnuj z poznania swojej autentyczności, abyś mógł poznać moją autentyczność, a wtedy poznasz i siebie. Wtedy poznasz, kim ty sam jesteś. Poznasz, że to, czego naprawdę pragniesz, to relacja z kimś, kto zna ciebie lepiej niż ty sam i kto kocha cię bardziej, niż jesteś w stanie to sobie wyobrazić. Tego zostaw swoją autentyczność, swoją autonomię i znajdź to w Nim. A wtedy naprawdę to znajdziesz i naprawdę będziesz poznany. Pomódlmy się. Dobry Jezu, wiemy, że ci, którzy nie znają Cię osobiście, wiedzą albo widzą, że możesz być zgorszeniem. Ale ja proszę Cię o każdą osobę na tym miejscu, która jeszcze nie poznała Ciebie. Aby mogła znaleźć swoją tożsamość i tęsknotę swojego serca w tym, co Ty dla nas zrobiłeś i w tym, co Ty o nas mówisz. Amen. Kochani, Pan Jezus poszedł na krzyż właśnie po to, aby tam na krzyżu powiedzieć: ja ich znam. Ja znam wszystkie ich grzechy i za wszystkie ich grzechy właśnie wiszą na tym krzyżu. I dlatego, że On wisiał tam na tym krzyżu, dlatego my możemy przyjść dzisiaj do stołu Pańskiego, który jest po mojej lewej stronie. Tam jest chleb i tam jest wino, które symbolizuje Jego ciało i Jego krew, które wisiało na krzyżu po to, abyśmy mogli poznać Jego i przez poznanie Jego mogli poznać prawdziwego siebie. Kiedy poznamy Jego miłość, kiedy poznamy to, za czym naprawdę tęskni nasze serce, miłość bezwarunkowej, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Dlatego zapraszam, jeśli jesteś osobą, która w swoim życiu powiedziała: Panie Jezu, nie szukam autonomii, nie szukam autentyczności, ale szukam Ciebie, ponieważ Ty znalazłeś mnie pierwszy. I Ty zrobiłeś wszystko, co potrzebuję, aby znaleźć akceptację w oczach mojego Ojca, Boga Ojca, to ten stół jest dla Ciebie. Zapraszam.